Rozdział 18. Nienawiść w sercu czarnego korsarza. Nazajutrz o świcie, po porannym przypływie, wśród grania bębnów i fujarek, flota pod dowództwem trzech groźnych piratów, Franciszka Lolone, czarnego korsarza i Michała Baska, wypływała z portu. Pozostający na wyspie bukanierzy żegnali kamratów strzałami z muszkietów, a piraci ze statków zacumowanych w porcie wykrzykiwali na ich cześć głośne „Hurra!”. Flotylla składała się z 8 mniejszych i większych statków uzbrojonych w sumie w 86 armat, z których 16 ulokowano na statku Franciszka Lolone, a na Błyskawicy 12. W całej wyprawie brało udział 650 piratów i bukanierów. Błyskawica, bez wątpienia najszybszy żaglowiec, jaki pływał po tych wodach, wysunęła się na czoło. Na najwyższej rei grotmasztów ciągnięto obszytą złotą nicią czarną banderę kapitana, a nad nią powiewała czerwona wstęga, typowa dla okrętów wojennych. Za nią w dwurzędowym szyku płynęły pozostałe statki, zachowując między sobą bezpieczną odległość, by nikogo przy tym nie staranować i nie wpłynąć sąsiadowi pod bóg szpryt. Flota wyszła na pełne morze i skierowała się w stronę cieśniny wiatrów, która łączy Atlantyk z Morzem Karaibskim. Pogoda była piękna, morze spokojne, a wiatry sprzyjające. Lekka bryza, wiejąca od północnego wschodu, dawała nadzieję na szybką i spokojną żeglugę pod same mury Maracaibo. Los sprzyjał im też w innych kwestiach. Pirackcy zwiadowcy donosili, że flota admirała Toledo zacumowała w pobliżu Jukatanu, sprawując pieczę nad szlakami handlowymi wiodącymi do meksykańskich portów, więc nie stanowiła dla nich chwilowo większego zagrożenia. Po 2 dniach żeglugi flotylla nie napotkała na swej drodze żywej duszy. Statki opływały właśnie przylądek Engano, gdy z pokładu płynącej przodem błyskawicy dostrzeżono nieprzyjacielski okręt płynący w stronę Santo Domingo. Obrany głównym dowódcą wyprawy Franciszek Lolone natychmiast rozkazał wszystkim załogom rozpuścić żagle, a sam podpłynął do błyskawicy, na której czyniono już przygotowania do ataku. Zza przylądka wynurzył się właśnie żaglowiec z zawieszoną na grotmaście hiszpańską flagą i wstęgą oznaką wojennych fregat. Statek ten trzymał się jednakże blisko brzegu. Wydawało się, że załoga spostrzegła potężną piracką flotę i zmieniła kurs, by w razie czego móc chronić się na lądzie. Był to potencjalnie prosty łup. Statki pod wodzą Franciszka Lolone mogły z łatwością okrążyć hiszpański okręt i jedną salwą posłać go na dno. Lecz nie godziło się, by piraci uciekali się do nikczemnych posunięć niegodnych ich pochodzenia. Ci dumni marynarze nade wszystko cenili sobie równą i uczciwą walkę, a napaść na nieprzyjaciela siłami znacznie go przewyższającymi uważali za tchórzostwo. Franciszek Lolone nakazał czarnemu korsarzowi ustawić statek w dryf, po czym energicznie pożeglował na spotkanie nieprzyjaciela, wzywając go do walki lub poddania. Polecił też marynarzom na dziobie, by poinformowali resztę floty, że niezależnie od wyniku potyczki żaden statek nie pośpieszy mu z pomocą. Nieszczęśni Hiszpanie w obliczu takiego zagrożenia nie mogli mieć najmniejszej nadziei na zwycięstwo. Zaatakowana załoga nie kazała sobie 2 razy powtarzać wezwania. Kapitan przybił wielki sztandar do masztu i w odpowiedzi wystrzelił w kierunku piratów z 8 dział umieszczonych na lewej burcie, dając atakującym do zrozumienia, że nie podda się bez walki. Obie strony przystąpiły do bitwy z dużym zaangażowaniem. Hiszpański statek miał na pokładzie 16 dział, lecz tylko 60 ludzi. Franciszek Lolone posiadał taką samą liczbę armat, ale jego załoga liczyła sobie 2 razy więcej marynarzy, a wśród nich nie brakowało pierwszorzędnych strzelców, których niezawodne oko zazwyczaj decydowało o losach potyczki. Flota tymczasem stanęła w dryfie, posłuszna rozkazom swego dowódcy. Załogi zebrane na pokładach z daleka obserwowały starcie. Nierówny rozkład sił nie dawał jednak Hiszpanom żadnych szans na zwycięstwo, stąd też rozstrzygnięcie mogło być tylko jedno. Zaatakowani marynarze, choć nieliczni, bronili się zaciekle. Ich armaty groźnie grzmiały, wypluwając w stronę przeciwnika niezliczoną ilość kul, którymi starali się strzaskać maszty przeciwnika i roznieść w pył korsarski statek, który szykował się do abordażu. Odpowiadali salwą na salwę, wykonywali ciągłe zwroty, pokazując się od dziobu, unikając w ten sposób staranowania i podziurawienia burt bugszprytem. Zresztą, gdy tylko spostrzegli liczebną przewagę przeciwnika, za wszelką cenę starali się opóźnić bezpośredni kontakt obu żaglowców. Ten zaciekły opór rozsierdził tylko Franciszka Lolonet. Zniecierpliwiony czekaniem, pirat próbował wszystkiego, byle tylko zbliżyć się do wroga i spróbować abordażu, ale wciąż coś stawało mu na przeszkodzie. Raz za razem musiał odpływać na bezpieczną odległość, by nieustannie prowadzony ostrzał nie wybił doszczętnie jego własnej załogi. Walka trwała 3 długie godziny. Mimo że maszty i ożaglowanie obu statków zostało już poważnie uszkodzone, piraci nie zdołali wedrzeć się na pokład przeciwnika i strącić hiszpańskiego sztandaru. Ilekroć szykowali się do abordażu, a tych podejść było aż 6, tylekroć 60 śmiałków odpierało ich ataki. Dopiero za 7 razem z impetem wezbranej fali przedostali się na wrogi statek i ściągnęli jego flagę. Piraci wznieśli gromkie hurra, wiwatując na cześć zwycięstwa Lolonet, które dobrze wróżyło powodzeniu wyprawy. Radość piratów wzrosła jeszcze bardziej, gdy okazało się, że błyskawica, zniesiona morskim prądem aż do przybrzeżnej zatoki, natknęła się tam na uzbrojony w 8 dział nieco mniejszy hiszpański statek i pokonała go w krótkim starciu. Oba statki zostały przeszukane. Na większym odnaleziono cenny ładunek w postaci różnych kosztowności i odlanych ze srebra płyt. Natomiast na drugim przewożono tylko proch i muszkiety przeznaczone dla załogi fortu w Santo Domingo. Hiszpanów wziętych do niewoli wysadzono na ląd. Nikt nie chciał mieć na pokładzie jeńców podczas wojennej wyprawy. Sprawnie naprawiono uszkodzone maszty i o zachodzie słońca flota pod pełnymi żaglami skierowała się ku Jamajce. Błyskawica znów płynęła na przedzie, utrzymując dystans 4 do 5 mil morskich. Czarny korsarz trzymał się blisko floty, w obawie przed napotkaniem hiszpańskich okrętów, które mogły patrolować okolice. Nie chciałby ktokolwiek mógł przed czasem zorientować się co do obranego przez nich celu, ani ostrzec gubernatora Maracaibo lub admirała Toledo o planowanej napaści. Pewny własnej strategii nie schodził z mostku i każdą noc spędzał na pokładzie, gdzie szczelnie owinięty w płaszcz zwijał się w kłębek na bambusowym fotelu i układał się do snu. 3 dni po potyczce z pokładu błyskawicy dostrzeżono wybrzeża Jamajki. Wtedy też piraci spotkali się ze swymi kamratami żeglującymi na uprzednio zdobytej hiszpańskiej fregacie, która w czasie huraganu schroniła się u tych wybrzeży. Statek wciąż nie miał grotmasztu, lecz załoga wzmocnieniami usztywniła pozostałe maszty i rozwinęła wszystkie zapasowe żagle, jakie tylko znalazły się w lukach. Śpieszyli ile sił w stronę Tortugi, obawiając się niechcianych spotkań z hiszpańskimi okrętami. Gdy oba statki zbliżyły się do siebie, czarny korsarz wypytał o zdrowie rannych, a następnie popłynął dalej na południe, chcąc jak najszybciej dotrzeć do przesmyku prowadzącego na jezioro Maracaibo. Flota przepłynęła przez zadziwiająco spokojne Morze Karaibskie bez przygód. Nocą 14 dnia od wypłynięcia z Tortugi, czarny korsarz dostrzegł w oddali niewielką latarnię morską na przylądku Paraguana, która strzegła żeglugi u ujścia małej zatoki.
Nareszcie! Wykrzyknął pirat, a oczy mu rozbłysły. Może jutro nadejdzie w końcu ten dzień, kiedy morderca moich braci pożegna się ze światem żywych.
Czarny korsarz przywołał Morgana, który właśnie obejmował wachtę na pokładzie i rzekł.
Tej nocy na statku wszystkie światła mają być wygaszone. To rozkaz Franciszka Lolonet. Hiszpanie nie mogą nas dostrzec. Inaczej mieszkańcy uciekną z miasta wraz ze wszystkimi kosztownościami.
Zatrzymamy się tutaj u wejścia do zatoki?
Nie. Flota popłynie aż do przesmyku i jutro o świcie napadniemy na miasto.
Zaatakujemy od strony lądu?
Tak. Razem z bukanierami Franciszka Lolonet. Podczas gdy flota będzie ostrzeliwała fort z morza, my napadniemy na Maracaibo, by odciąć gubernatorowi odwrót do Gibraltaru. O świcie szalupy mają być gotowe do opuszczenia na morze i wyposażone w spingardy. Rozkaz, kapitanie!
Zresztą, dodał czarny korsarz, będę przez cały czas na mostku. Zejdę tylko do kajuty po Kirys.
Zostawił Morgana samego i zszedł do nadbudówki. Gdy otwierał drzwi do swojej kajuty, poczuł dobrze mu znany, delikatny zapach perfum.
Dziwne, zdumiał się. Gdybym nie był pewny, że dziewczyna została na Tortudze, mógłbym przysiąc, że tu była.
Obejrzał się wkoło, ale po wygaszeniu świateł zapanowały zupełne ciemności. Jednak wydawało mu się, że w kącie kajuty dostrzegł białą postać opartą o jedno z okien wychodzących na morze. Czarny korsarz był odważnym człowiekiem, niemniej był także przesądny. Widząc biały cień nieruchomy w ciemnościach, poczuł, jak zimny pot zrosił mu czoło.
Czyżby to był duch czerwonego korsarza?
Wyszeptał, cofając się pod przeciwległą ścianę.
Zjawia się, by przypomnieć mi o przyrzeczeniu, które złożyłem tamtej nocy? To możliwe, że jego dusza opuściła miejsce wiecznego spoczynku?
Prawie natychmiast zawstydził się swojego strachu i zabobonnego lęku. Wyjął mizerykordię z pochwy, uczynił krok naprzód i powiedział:
Kim jesteś? Mów, albo zabiję.
To ja, kapitanie.
Na dźwięk tego słodkiego głosu czarnemu korsarzowi drgnęło serce.
Ty.
Wzruszenie odebrało mu głos.
Ty, pani na błyskawicy. Myślałem, że zostałaś na Tortudze. Powiedz mi, oszalałem?
Nie, panie,
zaprzeczyła dziewczyna. Czarny korsarz rzucił się do przodu. Mizerykordia z brzękiem upadła na podłogę. Wyciągnął ręce w stronę dziewczyny, chwycił ją w ramiona, całując koronki wysokiego kołnierzyka zdobiącego jej suknię.
Ty, tutaj,
wyszeptał drżącym głosem.
Skąd się tu wzięłaś? Jak weszłaś na pokład?
Nie wiem, czy mogę,
odpowiedziała zakłopotana.
Mów, pani.
Dobrze, chciałam płynąć z tobą.
A więc mnie kochasz? Powiedz mi, to prawda?
Tak,
szepnęła cichutko.
Dziękuję ci. Teraz bez strachu mogę pójść na spotkanie śmierci.
Wypuścił ją z ramion, wyciągnął krzesiwo i zapalił świece, które postawił w rogu kajuty, by światło nie odbijało się od powierzchni morza. Honorata stanęła przy oknie. Owinięta w biały, koronkowy płaszcz, z kapeluszem na głowie, rękami kurczowo ściskała bijące serce. Jej błyszczące oczy spoglądały na czarnego korsarza, który stał przed nią, wyprostowany jak struna, już nie blady, smutny i zadumany, lecz z uśmiechem na ustach, który zdradzał nieskończone szczęście. Patrzyli tak na siebie bez słów, zadziwieni tym wzajemnym wyznaniem, być może długo skrywanym i żywionym, ale nieoczekiwanym. Czarny korsarz chwycił dziewczynę za rękę, posadził na krześle i powiedział:
Powiedz mi, pani, jakim cudem się tu znalazłaś? Przecież powiedziałem ci, żegnaj w moim własnym domu. Nie mogę ciągle uwierzyć, że tu jesteś.
Powiem ci, panie, jeśli dasz mi słowo, że wybaczysz moim wspólnikom.
Wspólnikom?
Zrozum, że sama nie zdołałabym po kryjomu dostać się na błyskawicę i do tego spędzić 14 dni w kabinie zamkniętej na klucz.
Niczego nie potrafię ci odmówić. Wybaczam więc tym, którzy złamali moje rozkazy, ponieważ zrobili mi
niezwykłą niespodziankę. Ich imiona, pani.
Van Stiller, Carmo i Moko.
A to hultaje!
Wykrzyknął czarny korsarz.
Powinienem był się domyślić! Ale jak udało ci się namówić ich do pomocy? Piraci, którzy złamią rozkaz kapitana, muszą odebrać sobie życie.
Byli przekonani, że nie sprawią ci przykrości, panie. Odkryli, że skrycie się we mnie kochasz.
A jak wprowadzili cię na statek?
Zrobili to w nocy. Przebrali mnie za marynarza, by nikt nie zorientował się, że tu jestem.
I ukryli cię w jednej z kajut?
Roześmiał się pirat.
W tej, która przylega do twojej.
A ci nic po nie, gdzie się pochowali?
W ładowni. Ale odwiedzali mnie często i przynosili jedzenie, które kradli ze spiżarni kucharza.
Szczwane lisy! Surowi jak morze, a wiedzą, co to uczucie. I grają ze śmiercią, ale pragną szczęścia swojego kapitana. Kto wie, ile ono jeszcze potrwa?
Dodał po chwili prawie ze smutkiem.
Dlaczego?
Zaniepokoiła się Honorata.
Za 2 godziny wzejdzie świt i będę musiał cię opuścić.
Tak prędko? Dopiero się spotkaliśmy, a już myślisz o odejściu?
Z bólem powiedziała dziewczyna.
Jak tylko słońce wzejdzie nad horyzontem, piraci z Tortugi stoczą jedną z najstraszliwszych bitew, w jakich kiedykolwiek przyszło im brać udział. Fort, który skrywa za swymi murami mojego śmiertelnego wroga, zostanie ostrzelany z 80 dział, a 600 marynarzy gotowych na śmierć rzuci się do ataku. Ja będę im przewodził.
Naprzeciw śmierci?
Przeraziła się.
A co, jeśli dosięgnie cię kula?
Życie ludzkie jest w rękach Boga, pani.
Przysięgnij mi, że będziesz ostrożny.
To niemożliwe. 2 lata już czekam, by go dorwać i ukarać.
Za co tak bardzo go nienawidzisz?
Zabił mi 3 braci i dopuścił się strasznej zdrady.
Jakiej?
Czarny korsarz nie odpowiedział. Zrobił się ponury jak chmura gradowa i zaczął krążyć po kajucie. Honorata obserwowała go z żywym niepokojem na twarzy. W końcu usiadł obok niej i powiedział.
Posłuchaj mnie i sama oceń, czy moja nienawiść jest uzasadniona. 10 lat już minęło od tamtych czasów, lecz pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. W 1686 roku pomiędzy Francją i Hiszpanią wybuchła wojna o Flandrię. Ludwik XIV, będąc u szczytu swojej potęgi, jak żaden władca pożądał sławy. Jego największym pragnieniem było zdeptanie Hiszpanów, którzy pod wodzą księcia Alby bezkarnie najeżdżali francuskie wsie i miasteczka, biorąc je w jarzmo ogniem i żelazem, i którzy odnosili wszędzie zwycięstwa, mając nad francuskim wojskiem przewagę w polu. W tamtym czasie Ludwik XIV miał silne wpływy w Sabaudi i zażądał zbrojnego wsparcia od księcia Wiktora Amadeusza II. Władca Sabaudi władał mało liczącym się państewkiem, nie mógł więc odmówić i wysłał królowi 3 najlepiej uzbrojone regimenty z Aosty, z Nicei i z Mariny. W tym ostatnim ja i moi 3 bracia służyliśmy jako oficerowie. Najstarszy z nas miał 30 lat. Najmłodszy, ten, który później stał się zielonym korsarzem, zaledwie 20. Wraz z naszym regimentem udaliśmy się na flandryjską granicę, gdzie okrywając się chwałą, odnieśliśmy wiele zwycięstw w potyczkach nad brzegami Skaldy, w Gand i w Torunei. Wojska sprzymierzone zwyciężały na wszystkich frontach, sukcesywnie spychając Hiszpanów w stronę Antwerpii. Pewnego dnia, który był dla nas wyjątkowo pechowy, część naszego regimentu zapuściła się aż do ujścia Skaldy i zajęła opuszczoną przez nieprzyjaciela twierdzę zbudowaną na skale. Tam zaskoczył nas wróg, który przewyższał nas liczebnie, a atak był tak nagły, że ledwo udało nam się uciec za mury, zabierając ze sobą artylerię. Znaleźliśmy się w oblężeniu. Dookoła nas nieprzyjacielskie wojska, które przewyższały nas 10-krotnie. Zacieśniały krąg. Na domiar złego byliśmy całkowicie odcięci od sprzymierzonych z nami Francuzów. Hiszpanie za wszelką cenę chcieli odbić twierdzę, która była dla nich jednym z ważniejszych punktów strategicznych strzegących brodów na Skaldzie. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak poddać się albo zginąć w obronie warowni. Układanie się z Hiszpanami nie wchodziło w grę. Złożyliśmy przysięgę, że będziemy bronić proporca książąt sabałckich, choćby miało nas to kosztować życie pod gruzami szańca. Ludwik XIV na dowódcę naszego regimentu wyznaczył, do dziś nie wiem z jakiego powodu, podeszłego już wiekiem flamandzkiego księcia. Był to doświadczony żołnierz, zasłużony na polu walki, i to on dowodził obroną podczas oblężenia. Wrogowie nacierali nieustannie, a my z jednakową siłą odpieraliśmy ich ataki. Każdego dnia artyleryjski ogień wroga niszczył nasze bastiony i stanowiska, a my za każdym razem trwaliśmy w gotowości, nocą naprawiając zniszczone szańce. Oblężenie trwało 15 długich dni i nocy, i obu stronom przyniosło wiele strat. Gdy tylko Hiszpanie wzywali nas do poddania się, w odpowiedzi na ich haniebną propozycję natychmiast słaliśmy im za mury porcję żelaza. Mój najstarszy brat był sercem całej obrony. Odważny, silny, doskonale władał bronią, śmiało dowodził artylerią i piechotą, zawsze pierwszy w ataku, ostatni w odwrocie. Jego nieugięta postawa zrodziła w sercu Flamandczyka ślepą zazdrość, co, jak się okazało, miało dla nas straszne konsekwencje. Niepomny na przysięgę złożoną sabałckim książętom i nie bacząc na to, że splamił imię jednego z najświetniejszych rodów, Flamandczyk poszedł na układy z Hiszpanami i zdradził im wejście do twierdzy. Ceną za ten nikczemny układ było stanowisko gubernatora w południowoamerykańskich posiadłościach i pokaźna suma pieniędzy. Pewnej nocy z pomocą swoich flamandzkich krewniaków otworzył tajemne przejście, przez które podkradli się hiszpańscy żołnierze, czekający na znak w pobliżu twierdzy. Mój starszy brat wraz z kilkoma wojakami stał na straży nieopodal wyjścia z tunelu. Od razu zorientował się, że Hiszpanie weszli do środka i wszczął alarm. Niestety. Zdrajca z pistoletami gotowymi do strzału zaczaił się na niego za rogiem bastionu. Gdy nadbiegł mój brat, wystrzelił prosto w niego, śmiertelnie go raniąc. Wrogowie wdarli się do środka, atakując nas z dziką furią. Walczyliśmy o każdy fragment muru, o każdy szaniec, lecz na próżno. Twierdza upadła. Ja i moi pozostali przy życiu bracia wraz z grupą zaufanych osób salwowaliśmy się ucieczką do Courtrai. Powiedz mi zatem, pani, przebaczyłabyś takiemu człowiekowi?
Nie, panie,
odparła księżniczka. I tak też było. Przysięgaliśmy, że zabijemy zdrajcę i pomścimy śmierć naszego brata. Po zakończeniu wojny szukaliśmy go długo, najpierw we Flandrii, potem w Hiszpanii.
Kilka lat później dowiedziałem się, że został mianowany gubernatorem jednej z największych amerykańskich kolonii. Nie namyślając się długo, razem z braćmi wyruszyliśmy za ocean, a pragnienie zemsty i ukarania zdrajcy trawiło nas jak gorączka. By go dosięgnąć, staliśmy się korsarzami. Zielony korsarz, który miał z nas najmniej doświadczenia, krewki był bardzo i niecierpliwy. Pewnego dnia odpłynął spróbować szczęścia. Nie udało mu się. Los go nie oszczędził. Wpadł w ręce naszego wroga i został powieszony jak pospolity rzezimieszek.
Nielepszy los czekał czerwonego korsarza. Obu osobiście zdjąłem z szubienicy. Spoczywają teraz na dnie morza, gdzie czekają na zemstę. I jeśli mi Bóg dopomoże, za 2 godziny dopełnię złożonej przysięgi.
Co z nim zamierzasz uczynić?
Powieszę go, pani.
Odparł zimnoczarny korsarz.
A potem wyrżnę wszystkich, którzy noszą jego nazwisko. Zniszczył moją rodzinę, więc ja zniszczę jego. Przysiągłem to w noc, gdy czerwony korsarz spoczął na dnie morza i dotrzymam słowa.
A gdzie właściwie jesteśmy? Jakim miastem rządzi ten człowiek?
Wkrótce się dowiesz.
A jego imię?
Zapytała zaniepokojona dziewczyna.
Tak bardzo pragniesz je poznać?
Jedwabna chusteczka, która okrywała czoło księżniczki, była zroszona potem.
Nie wiem.
Jej głos łamał się.
W latach mojej młodości słyszałam historię podobną do twojej, panie, a opowiadali mi ją żołnierze w służbie mego ojca.
To niemożliwe,
zaprzeczył czarny korsarz.
Nigdy nie byłaś w Piemoncie.
Zgadza się, ale proszę, wyjaw mi, kim jest ten człowiek.
Jeśli tak bardzo nalegasz, dobrze. Powiem ci. To książę Van Gold.
W tej chwili rozległ się wystrzał armatni. Czarny korsarz wyskoczył z kajuty krzycząc.
Świta!
Honorata nie powstrzymała go. W rozpaczliwym geście uniosła ręce nad głowę i jak rażona piorunem bezgłośnie padła na dywan.